Jezus powiedział do faryzeuszy: Żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior i dzień w dzień świetnie się bawił. U bramy jego pałacu leżał biedak okryty wrzodami imieniem Łazarz. Pragnął on nasycić się odpadkami ze stołu bogacza. Ponadto i psy przychodziły i lizały jego wrzody. Umarł biedak i aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. Umarł także bogacz i został pogrzebany. Gdy w otchłani, pogrążony w mękach, podniósł oczy, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie i zawołał: Ojcze Abrahamie, ulituj się nade mną. Poślij Łazarza, niech koniec swojego palca umoczy w wodzie i ochłodzi mu język, bo strasznie cierpię w tym płomieniu. Ale Abraham odrzekł: Wspomnij, synu, że za życia otrzymałeś swoje dobra, a Łazarz przeciwnie, niedolę. Teraz on tu doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. A oprócz tego między nami a wami zionie ogromna przepaść, także nikt choćby chciał, stąd do was przejść nie może, ani stamtąd do nas się przedostać. Tamten rzekł: Proszę cię więc, ojcze, poślij go do domu mojego ojca, mam bowiem 5 braci, niech ich przestrzeże, aby i oni nie przyszli na to miejsce męki. Ale Abraham odrzekł: Mają Mojżesza i proroków, niech ich słuchają. Tamten odrzekł: Nie, ojcze Abrahamie, ale gdyby ktoś z umarłych poszedł do nich, to się nawrócą. Odpowiedział mu: Jeśli Mojżesza i proroków nie słuchają, to choćby ktoś z umarłych powstał, nie uwierzą. Oto słowo Pańskie. Słyszeliśmy kolejną lekcję Jezusa, który idzie do Jerozolimy. Przypowieść, literacki obraz. Żył pewien człowiek bogaty i biedak o imieniu Łazarz. Kontrast między bogatym i biednym, między bezimiennym bogatym, i to jest znaczące w tej przypowieści Jezusa, bogaty człowiek nie ma imienia, jest jednym z wielu bogatych. A biedny ma imię, Łazarz. To znaczące imię po hebrajsku, Lazar albo El Azar, to znaczy ten, komu Bóg pomaga. Niektórzy jeszcze w tym imieniu słyszą Lo Ezer, to znaczy nie ma pomocy. Dwuznaczne jest to imię. Zawiera dwie rzeczywistości. Człowiek, któremu nikt nie pomaga i człowiek, któremu Bóg pomaga. Nieprzypadkowo Jezus wybiera biednemu tej przypowieści takie imię, a tamtego bogatego pozostawia bez imienia. W tej przypowieści Jezusa nie chodzi o kontrast między bogactwem i biedą. Nie o rzeczy tutaj chodzi. Nie chodzi o kontrast pomiędzy tym, co bogaty ma, że ma wspaniałe ubrania, jak na tamte czasy bardzo luksusowe. To świadczy o jego pozycji. A biedny leży przed jego bramą, zwalony cierpieniem i pokryty nie ubraniami, ale wrzodami, odrażający widok. To literacka przypowieść, powie ktoś. Ale Jezus mówi przez literaturę, ale dlatego, że ogląda realny świat. Widział dookoła takie sceny. I stąd jego literatura, jego przypowieści. Wprawdzie mówi przez literaturę, tak jak Bóg mówił zawsze do Izraela, przez literaturę. I jeśli ktoś myślał, że to tylko literatura, to nic sobie z tego mówienia Boga nie robił. Od Księgi Rodzaju po ostatnią księgę hebrajskiej Biblii wtedy. Nic sobie z tej literatury nie robił i żył jak chciał. Ale ta literatura wyrastała z biedy, cierpienia i bólu. I tak samo przypowieści Jezusa, jak i ta, wyrastają z Jego współodczuwania z ludźmi, którzy leżą, którzy nie mogą chodzić, którzy są porzuceni przed bramami. Bo ten biedak obrzedzony nie przyszedł tam tylko sam. W greckim tekście czasownik imię słów, który tu jest użyty, może być przetłumaczony porzucony Łazarz przed bramą bogacza, jak i leżący. Jedno i drugie. I znowu dwa wymiary. Kogoś takiego się po prostu porzuca. Jest za dużym obciążeniem. Owrzodzony, chory, nieprzydatny, z którym nie można się zabawić, który przeszkadza w zabawie świata, zakłóca spokój i dobre samopoczucie. I dlatego ten kontrast. Biedny nie oskarża bogatego w pałacu. Nie jest rewolucjonistą, nie szturmuje tej bramy. Po prostu leży, zwalony cierpieniem. I ma jedno pragnienie, jak słyszymy. Jezus celowo te kontrasty zwiększa. Nie ma pragnienia zagarnięcia bogactw bogacza, ale tylko, żeby chociaż resztki z jego stołów napełniły mu żołądek. Chociaż trochę. To tyle, czego chce ten biedak. To porusza słuchaczy. Bo gdyby ten biedak szturmował tę bramę i dokonywał rebelii, nie wzbudzałby aż takiego poruszenia. Ale jeśli on tylko chce się najeść, chociaż raz, to wówczas poruszeni są słuchacze i ludzie, którzy to widzą, a którzy jeszcze słuchają Boga w Jego literaturze, od Mojżesza do proroków, jak później powie Jezus w tej przypowieści. Chce choć z resztek trochę zjeść. Kto się nad nim lituje? Nie ludzie w tej przypowieści. I to kolejny kontrast i poruszenie słuchacza. Psy. Psy usiłują lizać jego wrzody. To zabieg leczniczy jednocześnie. I można przypuszczać, że te psy mogły trochę z tych resztek zjeść. A leżący Łazarz pod bramą nie mógł tego dostać. Takimi obrazami literatury poruszał Jezus swoich słuchaczy, a najpierw swoich uczniów. Po co? Żeby się rozejrzeli wokół i zobaczyli, że ten literacki obraz mają codziennie przed oczami. Już nie jako literaturę, ale jako codzienność. I żeby dali się poruszyć tym, co widzą. O to właśnie Jezusowi chodzi. 2000 lat temu i dzisiaj. Kiedy idzie w drodze w Ewangelii, a my idziemy za Nim i słyszymy to samo, to literatura, która żyje i wyrasta z życia. Bo ten, który to mówi, żyje. I gdy czytamy Ewangelię, to On mówi, nie my. I słuchamy tak samo, jak uczniowie wówczas, gdy szli za Nim po drogach Samarii, Judei, Galilei. Jezus nie jest tu poruszony z powodu tego, że bogaty ma wiele, a biedny nic, ale jest poruszony tym, że bogaty, będąc synem tego samego Ojca w Izraelu, bo dumnie każdy z nich powtarzał, jestem synem Abrahama i wierzę w Boga Abrahama, Izaaka i Jakuba. I bogaty i biedny to mówią. Jezus jest poruszony tym, że bogaty, będąc synem tego samego ojca Abrahama, nie zna swojego brata. Bo jeśli obaj są dziećmi Abrahama, to są braćmi. To porusza Jezusa. Wyznanie wiary nie zgadza się z codziennym życiem. Życie w kłamstwie własnego bytu, niezgodne z własną tożsamością. To porusza Jezusa. Nie różnice między ludźmi, zewnętrzne, ilościowe, ale różnice pomiędzy tym, kim są dla siebie. Kontrastem pomiędzy tym, co wyznają, że są i tym, czym naprawdę są w codzienności. To co z człowiekiem jest, porusza Jezusa, a nie to, co ma. Jezus nie jest rewolucjonistą, który szturmuje bramy pałaców wówczas. To mu zarzucano. Zeloci, którzy planowali powstanie narodowe przeciwko okupantowi, nie przyłączali się do Jezusa. Inni mieli mu też za złe, że nie wywołuje jako Mesjasz powstania, a on przez swoją literaturę i tę wrażliwość wnikał w serca i przemieniał od środka ludzi. I jak wiemy, po 2000 lat, po tamtych rebeliantach, zostały już tylko wspomnienia. I jaką trwałość miała ich siła i rebelia? Po tamtych przyszli następni i historia się powtarza w każdym pokoleniu. W każdym pokoleniu są bezimienni bogaci i imienni biedacy. Ten drugi człowiek ma imię. Co to znaczy w tradycji wiary Izraela? Nagle w drugiej scenie tej przypowieści historia się odwraca zupełnie. Jak w tym przełomowym momencie Jezus mówi, gdy umarł bogacz, został pogrzebany, czyli z wysokości trącony do podziemia. A co się stało z Łazarzem? A po Łazarza przyszli aniołowie, czyli posłańcy Boga, i zabrali go do domu i położyli na piersi Abrahama. To obraz uczty, wiecznej uczty. W obrazie wiecznej uczty Bóg często przedstawia w Piśmie Świętym Izraelowi, co jest finałem historii. Uczta u Boga i oddanie sprawiedliwości. Czyli ten, kto doświadczał zła i był ofiarą zła, wreszcie będzie przyjęty do domu. A ten, który był złoczyńcą, nie będzie ucztował u Boga. Tak kończy się historia świata. Mówi Jezus także w tej przypowieści. Historia świata nie kończy się w czasoprzestrzeni. Gdy przestanie płynąć czas, dopiero zobaczy się finał. I tak zobaczył finał Łazarz i zobaczył bogaty, bezimienny. To imię, które tutaj się przewija, Abraham, jest również znaczące, bo w tradycji wiary Izraela wszyscy Izraelici byli synami Abrahama. Abraham, ojciec wielu, ale nie wszystkich, jak się okazuje. Wielu, którzy podążą za mówieniem Boga i zaczną być podobnie jak on w swojej codzienności. A jakie imię własne Bóg objawił Izraelowi, synom Abrahama, u Mojżesza i u proroków? Gdy w Księdze Wyjścia w 3 rozdziale widzimy Mojżesza pierwszy raz jako powołanego przez Boga, Mojżesz pyta Boga, jakie jest jego imię, bo on sam jest za mało znaczący, żeby poszli za nim z Egiptu na pustynię. I wtedy Bóg mu mówi, jestem, to jest imię Boga. Co to znaczy jestem? To znaczy, jestem z wami, z cierpiącymi w Egipcie. Jestem z tymi, którzy leżą, których się bije, a nie z bijącym. Z tymi, którzy są zabijani, a nie z mordercą. Jestem. I tym imieniem kazał się Bóg w Izraelu ciągle czcić. To jest imię Boga. Jestem. I gdy to imię poznają Izraelici, na sobie doświadczą, że mają być w swojej codzienności tak samo. Mają mieć imię Boga. To znaczy, być synami Boga jestem. Jestem z Tobą. Nie jestem samo w sobie. To jest jestem z kimś. Ale z kim? Z tym, który nie ma miłosierdzia? Czy z tym, który go potrzebuje? Z tym, który jest bity? Czy z tym, który bije? Z tym, który morduje? Czy z tym, który jest mordowany? Z kim jestem? I po tym Bóg potem pozna, czy należy się do jego rodziny właśnie po takim imieniu. Czy nosi się imię Boga Izraela, który objawia się jako jestem, czy nosi się inne imię? Jestem z mordercami, z krwiopijcami, z wyzyskiwaczami, z niemiłosiernymi, swojej codzienności. Z kim jestem? To przypowieść i literatura. Jest jeszcze jedna scena, jeden motyw w tej scenie drugiej, bardzo wymowny. Skąd mamy wiedzieć, co konkretnie w naszym codziennym życiu znaczy to jestem Boga i jestem nasza? Bogacz, widząc, co się stało, że historia się odwróciła w wieczności w stosunku do tego, co było tu, krzyczy do Abrahama, żeby posłał Łazarza, żeby mu ulżył. A Abraham odpowiada, jak słyszymy, że to niemożliwe z natury rzeczy, bo przepaść powstała w historii, gdy czas płynął i wieczność utrwaliła tę odległość i już nikt na to nie ma wpływu. Ale on resztkami przyzwoitości prosi już nie dla siebie w takim razie, ale dla swoich braci. Chce ich przynajmniej uratować, swoich braci w rodzinnym domu. I prosi, żeby ktoś do nich poszedł i ich przekonał, żeby nie żyli tak jak on. I wówczas Abraham odpowiada: mają Mojżesza i proroków. Co to znaczy? Mojżesz i prorocy to oznacza, w czasie, gdy Jezus to mówi, Mojżesz to 5 pierwszych ksiąg Biblii, Tora, nauka Mojżesza, od Księgi Rodzaju do powtórzonego prawa, czyli literatura. Abraham odsyła do literatury natchnionej przez Boga. To są teksty. Jak mogą teksty uratować tych ludzi? Bogacz chce, żeby ktoś z innego świata się pojawił, wtedy się nawrócą. Abraham odpowiada: mają narzędzia, mocne i najmocniejsze z możliwych. To jest mówienie Boga w literaturze Mojżesza. A druga literatura, którą wymienia, to prorocy. Prorocy to księgi od Jozuego, czyli po Torze, w dzisiejszym Starym Testamencie, aż po Malachiasza, ostatniego proroka. To hebrajska Biblia. I znowu odsyła do literatury. Gdy się czyta tego Mojżesza i proroków, to znajdujemy tam mniej więcej 1000 lat historii Izraela, tak różnych ludzi i tak literackie mówienia, że można się pomylić i powiedzieć, przecież to zmyślone fabuły, to narracje. A gdzie prawdziwa historia? Na tym właśnie polega tajemnica Boga, że On, mówiąc przez literaturę, często przez narrację, mówi bardziej o realnym świecie niż ci, którzy piszą raporty o tym, o historii, która się dzieje. I porusza ludzi. Tych, których poruszy, znajdą się na piersi Abrahama, na uczcie Boga. Tych, których nie poruszy Bóg swoim słowem, znajdą się w podziemiu.